Dzisiaj będziemy wracać do fragmentu z listu do Hebrajczyków. Mamy taką krótką serię w ramach serii, zanim nastąpi Adwent. Jeszcze zostanie nam kilka niedziel, gdzie postaramy się spojrzeć na taką krótką serię w ramach listu do Hebrajczyków, która jest nazwana chrześcijańską etyką. Jest w 13 rozdziale lista takich konkretnych rzeczy, które się dzieje albo które są wymagane, oczekiwane od ludzi wierzących. I dzisiaj właśnie spojrzymy na jedną z takich rzeczy. Więc w ramach wprowadzenia do dzisiejszego kazania po prostu przeczytam werset, w oparciu o który to kazanie zostało przygotowane. Werset, który mówi o rzeczy tak oczywistej, która w żadnym wypadku nie powinna być kontrowersyjna, ale z drugiej strony żyjemy w upadłym świecie, gdzie to stwierdzenie zostaje przyćmione zarówno naszymi przykrymi doświadczeniami, jak i zmieniającymi się poglądami świata. Więc poniekąd to, co dzisiaj będzie mówione, będzie kontrowersyjne, choć takie nie powinno być. A w szczególności chrześcijanie powinni mieć jasność w zrozumieniu tego tematu, który dzisiaj poruszamy. Więc zachęcam, zwróćmy uwagę na jeden werset dzisiaj. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 4, który brzmi: do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem, a pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane, gdyż Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników. Do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem. Dzisiaj będziemy mówić o szacunku do małżeństwa, o tym, że małżeństwo jest rzeczą ważną, cenną i dobrą, bo właśnie o tym jest to słowo. To słowo szacunek, miejmy szacunek, wskazuje, że to coś, o czym mowa, jest czymś cennym. W innych fragmentach Nowego Testamentu to się odnosi do drogocennych klejnotów, do złota, do rzeczy, którym przypisujemy konkretną wartość, rzecz, która jest dla nas istotna. Innymi słowy, Boże, Bóg przez swoje słowo do nas mówi dzisiaj, że my postrzegać małżeństwo jako coś cennego. Tak jak przypisujemy wartość do złota i drogocennych klejnotów, tak małżeństwo ma być cenione i uznawane za coś niezwykle istotnego. No i tu się pojawia pewne pytanie. Przez kogo ma być tak uznawane? Przez kogo? Czy tylko chrześcijanie mają uważać, że małżeństwo jest ważne? Otóż zwróćcie uwagę, że tutaj jest mowa o tym, że wszyscy ludzie na całym świecie mają szanować urząd małżeństwa. To, co Bóg utworzył, ten pewien społeczny standard powinien być tym, że małżeństwo powinno być szanowane, lubiane. To powinno być coś normalnego, to powinno być coś spodziewanego i nawet oczekiwanego. To nie jest tylko zdanie chrześcijan. No i pytanie dlaczego? Ponieważ małżeństwo jest dobrem danym ludzkości przez Boga, mającym być błogosławieństwem dla społeczeństwa. Natomiast pytanie jest takie, czy tak jest? Czy ludzie szanują małżeństwo? Czy szanują małżeństwo tak, jak jest zdefiniowane w Bożym Słowie? Czy chrześcijanie szanują małżeństwo? Czy już nie tylko wszyscy ludzie, chrześcijanie? Czy my, jako ludzie wierzący, podchodzimy do małżeństwa z należytym szacunkiem? Myślę, że się zgodzimy, że wcale to tak nie jest oczywiste i nie zawsze tak wygląda. Możemy się zamiast tego bardzo często w społeczeństwie spotkać z perspektywą, że małżeństwo jest tylko kwitkiem, pewnym papierkiem, który sprawia, że związek dwóch ludzi jest trochę bardziej sformalizowany. Tu nie ma nic więcej. Czasami się możemy spotkać z perspektywą tego, że tak naprawdę nie wiemy, czym jest małżeństwo. I każdy z nas może sobie definiować małżeństwo, jak mu się tylko żywnie podoba. Czasami również chrześcijanie mają bardzo słabe spojrzenie na małżeństwo. Mówią na przykład: początki małżeństwa są fajne, ale zobaczcie po 20 latach, jak to będzie się męczyć, jak to będzie ciężko. To zobaczycie, jak to z małżeństwem jest. Zachęta, prawda? Taka konkretna, dobra, chrześcijańska zachęta. Porozmawiajmy po 20 latach. Niestety te perspektywy, również ta chrześcijańska, są obarczone pewnymi trudnymi doświadczeniami i sprawia, że małżeństwo nie jest postrzegane w sposób właściwy. A jednak widzimy bardzo jasno w Bożym Słowie, że małżeństwo jest cenne dla Boga. A skoro jest cenne dla Boga, to cenne powinno być również dla ciebie i dla mnie. A skoro jest ono cenne, to wymaga również ono twojego i mojego szacunku. Jest coś cennego, jest coś ważnego i to wymaga twojego i mojego szacunku. Stąd naturalnym pytaniem jest następujące pytanie. Co to znaczy szanować? Jak szanować? I uważam, że możemy ten szacunek sprowadzić do kilku bardzo konkretnych myśli, które będą stanowiły punkty dzisiejszego kazania. Szanujemy małżeństwo poprzez myślenie o małżeństwie tak, jak Bóg myśli. To jest pierwszy punkt. Po drugie, szanujemy małżeństwo poprzez trwanie w wierności małżeńskiej. I po trzecie, szanujemy małżeństwo poprzez właściwą troskę o małżeństwo, którego jestem częścią. Właściwe myślenie, wierność małżeńska i troska małżeńska to są trzy główne dzisiejsze punkty. Więc zwróćmy uwagę, co to znaczy szanować małżeństwo i myśleć o małżeństwie tak, jak Bóg myśli. Mówiąc, zaczynamy od podstaw. Zaczynamy od tego, czym jest małżeństwo. Można powiedzieć, że Bożą definicją małżeństwa jest to. Małżeństwo jest przymierzem zawiązanym między mężczyzną a kobietą. Pomiędzy biologicznym mężczyzną a biologiczną kobietą. Przymierze małżeńskie oznacza, że zarówno mężczyzna i kobieta przysięgają sobie wzajemnie, zobowiązując się do wzajemnej troski, miłości, szacunku w dniach dobrych i złych aż do śmierci. To jest piękny moment w trakcie ślubu, prawda? Kiedy państwo młodzi wychodzą na środek, składają sobie przysięgi, nakładają sobie obrączki. I czasami zapominamy o tym, jak bardzo doniosłym jest to momentem. Dwoje ludzi związuje się w szczególny sposób. Stają się jednym ciałem, stają się jednością dla Boga, bo jest to Boża ustanowiona instytucja, którą Bóg zaplanował i przeznaczył dla ludzkości jako odpowiedź na najgłębszą ludzką potrzebę, potrzebę relacji. W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale od wiersza 17 czytamy: Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadzał do człowieka, by zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak, że zasnął. Potem wyjął jedno z żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobiety i przyprowadził ją do człowieka. Gdy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Staną się jednym ciałem. To się dzieje, kiedy państwo młodzi stoją i składają sobie te przysięgi. To małżeństwo jest najwyższą formą relacji, jaką Bóg daje człowiekowi. A w związku z tym powinniśmy wiedzieć, jak cenna jest to relacja i potrzebna relacja. Natomiast z drugiej strony musimy też sobie zdawać sprawę, że czasami mamy zbyt duże wyobrażenie na temat małżeństwa. Musimy uważać, żeby z małżeństwa nie uczynić świętej krowy i przypisywać małżeństwu rzeczy, które wykraczają poza to, czym małżeństwo jest. Innymi słowy, powinniśmy mieć zdrowe i uczciwe spojrzenie na małżeństwo, aby je właściwie szanować. Takie spojrzenie nie ujmuje cenności tej relacji, ale pozwala nam lepiej zrozumieć jej cel. Mam dwie myśli w tym temacie. Po pierwsze, małżeństwo nie dokłada nic do naszego człowieczeństwa. Teolog Herman Bavinck ujął to tak. Małżeństwo nie należy do istoty bycia człowiekiem. Chociaż Jezus nie był żonaty, był prawdziwym i kompletnym człowiekiem i bez żadnych wad wykonał dzieło, które powierzył mu Ojciec. Wielu mężczyzn i kobiet powstrzymało się od małżeństwa i poświęciło się z całych sił misją i miłosierdziu, nauce i sztuce, oddając się najcenniejszej służbie ludzkości. Innymi słowy, nie stajemy się ludźmi w momencie, kiedy wchodzimy w małżeństwo. Nic nam nie brakuje do naszej ludzkiej natury, ale prawda jest również taka, że jako ludzie mamy potrzebę zawiązywania relacji, doznania czegoś głębszego i to będzie perspektywą zdecydowanej większości ludzi. Bóg daje nam odpowiedź na nasze pragnienie i mimo, że nie wszyscy może chcą się tego podejmować, to zdecydowana większość zdecydowanie jest do tego powołana. Jeżeli ktoś ma pragnienie zawiązania małżeństwa, jest to dobre i słuszne. Jeżeli jesteś singlem, kimś, kto czeka, jeszcze nie ma żony albo męża, to jest to dobrą rzeczą, aby dążyć do małżeństwa i szukać swojej drugiej połówki. Równocześnie trzeba zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie jest w małżeństwie, to nie oznacza, że jest gorszym jakościowo człowiekiem. Również w tym stanie, w którym się znajduje, może służyć i być oddanym Bogu. Po drugie, małżeństwo nie rozwiązuje naszych problemów. Cytuję tutaj pastora Thomasa Fullera, który powiedział: nie oszukuj się, przesadnie oczekując szczęścia w stanie małżeńskim. Nie szukaj w nim zadowolenia większego niż da Bóg lub stworzenie na tym świecie może otrzymać, a mianowicie uwolnienia się od wszelkich niedogodności. Jeżeli ktoś myśli, że małżeństwo rozwiąże wszystkie jego problemy, to się myli. To, co małżeństwo sprawia, jest to, że teraz masz kogoś, z kim przez te problemy możesz przejść. Z kimś, przez które te problemy może stają się trochę prostsze w rozwiązaniu, ale równocześnie to sprawia, że problemy drugiej osoby stają się twoimi problemami. Jesteście jednym ciałem. I problemy męża są problemami żony i problemy żony są problemami męża. Jeśli bym się rozchorował, to nie jest tylko to mój problem. Jest problem to mojej żony. Jeżeli moja żona by się rozchorowała, to będzie nie tylko to jej problem, ale to będzie również mój problem. Można powiedzieć, dwa razy więcej problemów, ale za to dwa razy więcej ludzi do tego, żeby tymi problemami sobie jakoś poradzić. Dzielimy się wspólnie naszym życiem i chcemy dla drugiej połówki jak najlepiej, jako jedno ciało. W liście do Efezjan jest napisane: kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Nikt przecież nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała. Drogi bracie, czy patrzysz na swoją żonę jako nierozłączną część ciebie? Droga żono, droga siostro, czy patrzysz na swojego męża jako nierozłączną część siebie? Czy myślimy o dobru naszego współmałżonka? To pomoże nam w wielu sprawach w małżeństwie, jeżeli myślimy o dobru drugiej strony. Małżeństwo również jest czymś o wiele głębszym niż tylko wspólne przebywanie w życiu i rozwiązywanie problemów. Jest to tajemnica ukazująca Ewangelię. Widzimy, że właśnie w liście do Efezjan jest mowa o tym, że małżeństwo w jakiś sposób komunikuje Bożą miłość do Kościoła. W liście do Efezjan czytamy, 22 wiersz i dalej: żony niech będą podane mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak głową Kościoła jest Chrystus. On Zbawiciel ciała. Tak więc Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony niech będą poddane mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umywał Kościół i wydał za niego samego siebie, żeby go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, żeby pozostawić po sobie Kościół chwalebny, bez skazy czy zmarszki, czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Innymi słowy, ten fragment pokazuje, że małżeństwo uporządkowane zgodnie z Bożą wolą komunikuje i przekazuje światu świadectwo tego, co dla nas uczynił poprzez ofiarną śmierć na krzyżu za nasze grzechy. Nie wiemy, czy również myślimy w tych kategoriach, że nasze małżeństwa są pewnym świadectwem. Czy ten fakt nie powinien już sprawić, że małżeństwo między mężczyzną a kobietą rozpoznajemy jako coś cennego, coś szczególnego, coś wyjątkowego? Czy ten fakt nie powinien sprawić, że będziemy chcieli, aby nasze małżeństwa faktycznie świadczyły o miłości Boga? Jeśli tak będą wyglądały małżeństwa w zborze, czy ten fakt nie będzie lepszy dla zboru? Ludzie będą patrzeć na życie rodzin w zborze i będą się cieszyć i widzieć, że tutaj Bóg działa w tym miejscu. Czyż to nie umocni świadectwa naszego zboru na zewnątrz? Musimy pamiętać, że to, co robimy, to, co mówimy, jak żyjemy, świadczy o tym, w co wierzymy. Więc powinniśmy walczyć o to, żeby świadectwo przez nas wydawane było jak najlepsze. Szczególnie jeśli sam Bóg mówi, że On tajemnicę małżeństwa odnosi do Chrystusa i Kościoła. Możemy również wypaczyć definicję małżeństwa. Widzimy, że jest to dobre, jest to cenne. To jest coś, co komunikuje coś więcej niż jest, ale równocześnie bywa tak, że dzisiaj z różnych względów małżeństwo nie jest postrzegane tak, jak być powinno. Są pewne wypaczone definicje małżeństwa. I ostatnim sposobem, jak mamy szanować w myśleniu małżeństwo, jest to, żeby nie przypisywać innym relacjom statusu małżeństwa i tej samej rangi i ważności, co małżeństwo. Dotyczy to zarówno związków homoseksualnych, które dążą do tego, lub w niektórych krajach mają już pozwolenie na to, żeby się nazywać małżeństwami, ponieważ małżeństwo jest między mężczyzną a kobietą, a nie mężczyzną i mężczyzną i kobietą a kobietą. Ale dotyczy to również tak zwanych heteroseksualnych związków partnerskich, gdzie ludzie żyją ze sobą jako mężczyzna i kobieta w jednym mieszkaniu, śpią ze sobą, robią wszystko, jakby byli małżeństwem, ale z jakiegoś powodu nie chcą się stać małżeństwem. Za dużo pracy. Trzeba pójść do urzędu stanu cywilnego, trzeba podpisać dokumenty. Po co mi to? Nam się dobrze żyje, pięknie nam się żyje. Jeszcze nie znamy się na tyle dobrze, by stać małżeństwem. Chociaż już się spotykają, mieszkają sobą przez kilkanaście lat. Jeśli chcemy szanować małżeństwo i myśleć o małżeństwie tak, jak myśli o nim Bóg, to nie będziemy szanowali tworów i cenili tworów, które jawnie zaprzeczają temu, co Bóg zaplanował. Nie będziemy również nazywali małżeństwem to, czy małżeństwo nie jest. To Bóg wie lepiej dla nas i dla ludzkości, co jest dobre. A w związku z tym powinniśmy zaufać, zamiast się buntować, forsując swoje własne wyobrażenia. Więc po pierwsze widzimy, że w naszym myśleniu małżeństwo musi zajmować szczególne miejsce. Poprzez to, jak myślimy o tym, jakie jest małżeństwo, jakie świadectwo dajemy przez małżeństwo, ale również to, czy małżeństwo jest i małżeństwo nie jest. Możemy szanować tą instytucję. Po drugie, szanujemy małżeństwo poprzez wierność małżeńską. To jest bezpośrednio z naszego tekstu. Zwróćcie uwagę, a pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane, gdyż Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników. Zwróćcie uwagę na drugą część tego wiersza. Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników. To jest bardzo silne stwierdzenie. Bóg pokazuje tutaj swoje nastawienie do tych, którzy łamią zobowiązania, do których się zobowiązali. Kiedy ludzie składają sobie przysięgę małżeńską, to nie składają je tylko przed nami, przed ludźmi, składają je również przed Bogiem. Mówimy, że w obliczu Boga i ludzi ogłaszamy was małżeństwem. I w związku z tym, że jakaś przysięga jest złożona przed Bogiem, to zerwanie tej przysięgi poprzez niewierność małżeńską przed Bogiem można się domyśleć, że Bogu nie będzie się to podobało. Bo skoro małżeństwo jest tak ważne, tak cenne dla Boga, to ci, którzy psują tą instytucję przez swoją niewierność, zostaną słusznie osądzeni. Dlaczego? Dlaczego Bóg musi osądzić, ukarać tych, którzy są niewierni? Ponieważ zdrady, romanse ranią współmałżonków, rozbijają rodziny, psują obraz Bożego świadectwa. Niosą za sobą o wiele większe zniszczenie, niż się wydaje. Tak sobie myślimy, tak? A to nikomu nie szkodzi, to jestem tylko ja. Nikt się o tym nie dowie. Ale moi drodzy, jest to straszne, jest to przykre, jest to obrzydliwe. Ile rodzin jest złamanych, ile rozwodów nastąpiło z tego powodu, że ktoś nie pomyślał albo nie chciał zastanowić się nad tym, jakie konsekwencje będą z tego płynęły. Co więcej, w tym kontekście nawet nie musi dojść do fizycznego aktu. Tak niektórzy się tłumaczą, ale nic się nie wydarzyło. To była tylko rozmowa. To były tylko wiadomości. Mówią, ale do niczego nie doszło. Jezus w Ewangelii Mateusza bardzo jasno zaznacza, że wcale nie musi być coś fizycznego, aby uznać, że ktoś cudzołożył. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wiersze 27-28 jest napisane: wiecie, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. To jest jedno z przykazań. Jezus mówi dalej, a ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę i pragnie ją mieć, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. I to nie tylko dotyczy mężczyzn, którzy spojrzeli na kobietę, to dotyczy również kobiety, którzy spojrzeli na mężczyzn. Bogu pod tym kątem nie podoba się flirtowanie w pracy z kolegą, z koleżanką. Może wszyscy tak robią. Mamy znajomych, widzimy oni w pracy, wiemy, że są żonaci, mają mężów, ale tam w pracy jest ten kolega, ta koleżanka, z którym trochę taki bliższy kontakt mają i być może ja też tak mogę. Oglądanie pornografii jest dokładnie takim samym problemem i wbrew pozorom również nie dotyka wyłącznie mężczyzn. Oczywistym jest to, że Bogu nie podobają się żadne takie skoki w bok, jak to jest często nazywane. Na wyjazdach służbowych coś się wydarzyło, zagadałem, wypiłem za dużo alkoholu, coś. Nie wiadomo, wracam do domu. Po jakimś czasie ktoś się dowiaduje. Ale wszyscy tak robią. Nikt nie będzie wiedział. To są tak samo znane argumenty. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy takie coś się pojawia, wychodzi, jest to ból, jest to smutek, jest to cierpienie, jest to poczucie utraty zaufania do drugiej osoby, którym zaufaliśmy, że razem będziemy się o siebie troszczyć do końca naszego życia. Jeżeli jesteś uwikłany w którąkolwiek z tych rzeczy, które zostały wymienione, to dzisiaj wzywam cię do upamiętania, abyś wyznał te winy Jezusowi Chrystusowi, szukał przebaczenia, pojednaj się z tymi, których zraniłeś. Znajdź zaufanych braci czy siostry, którym możesz to wyznać i niech ta ciemność będzie oświecona światłem Chrystusa. Niech to więcej nie gnije w twoim sercu. Takich rzeczy nie należy zostawiać i do nich nie wracać, aby jeszcze bardziej się nie pogrążać. W Księdze Przysłów jest napisane: miodem ociekają usta obcej kobiety. Gładsze od oliwy jest jej podniebienie. Na końcu jednak okaże się gorzka jak piołun, ostra jak miecz obusieczny. Jej stopy prowadzą do śmierci i zmierza do Szeolu. Pogrążenie się w tych grzechach seksualnych prowadzi w bardzo ciemne miejsca. Dlatego tutaj Bóg wzywa do wierności małżeńskiej. Przypomina chrześcijanom, że to jest element ich świadectwa. Dlaczego jest mowa o miłości małżeńskiej, o dbaniu o małżeństwo, kiedy jest mowa o miłości braterskiej w naszym fragmencie, w kontekście? Kiedy jest mowa o więźniach, kiedy jest mowa o tym, żeby nie być chciwym na pieniądze i tak dalej? Bo to jest jeden z elementów chrześcijańskiego świadectwa. Kiedy mówimy, że w coś wierzymy, jak coś praktykujemy i potem żyjemy w zupełnie inny sposób, to rzutuje nie tylko na mnie osobiście, rzutuje to na dobre imię chrześcijaństwa w dużej szerokości. Dlatego ludzie być może myślą, że chrześcijanie to hipokryci. Czasami tak, bo mówią, a robimy to, ale robimy coś zupełnie innego. Wierzymy w to, ale to się w ogóle nie dzieje. Miejmy świadomość, że to nie jest tylko problem nasz, ale to jest problem, który dotyczy potem innych ludzi. Często poniekąd nawet nieświadomych. Dlatego Bóg tutaj wzywa do tego, abyśmy byli wierni w naszych małżeństwach, abyśmy szanowali obietnice złożone naszym współmałżonkom, obietnice złożone przed samym Bogiem. Teraz to, co powiem, może będzie kontrowersyjne i rzadko na kazaniach słyszane, ale również z tego fragmentu ta myśl bardzo jasno wynika, że jednym ze sposobów, żeby w małżeństwie wspólnie dbać o wierność, to posiadanie zdrowych relacji seksualnych. Zostało to zarezerwowane dla małżeństwa, to również powinno to być obecne w małżeństwie. Parę wersetów dalej w tym samym rozdziale Przypowieści Salomona jest napisane: pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miły jak łania, pobawny jak gzela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Pytanie na końcu: dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? To jest Biblia, to jest nasze słowo. Widzę, uśmiechy się gdzieś tam pojawiają. Jak to można coś takiego? To jest Boże Słowo, moi drodzy. Zachęca nas do tego, abyśmy byli częścią tego jednego ciała, o którym tutaj mówimy. Szacunek do małżeństwa mamy, gdy radujemy się z tego daru małżeństwa, jaki Bóg nam dał. Gdy radujemy się z naszego współmałżonka. Biblia ma nawet całą księgę poświęconą temu, a zachwytowi męża nad żoną i żony nad mężem. Jest tam zachwyt, jest ekscytacja, jest radość na tym, kim ta osoba jest dla mnie. Tą księgą jest pieśń nad pieśniami. Otwórzcie kiedyś tą księgę, przeczytajcie na spokojnie, zobaczcie, jakie słowa tam się znajdują, jakie obrazy tam się znajdują, jaka poezja ukazująca miłość męża do żony i żony do męża. W wymiarze dosłownym jest to po prostu księga. To jest nazywane erotykiem z tego powodu. W wymiarze symbolicznym również ukazuje miłość Chrystusa do Kościoła, bo nasze małżeństwa ponownie wskazują na coś więcej niż tylko nasze małżeństwa. Radowanie się z dobrych darów, a tym są nasi współmałżonkowie, pokazuje, że są nam cenni, są nam bliscy. Jest to jeden ze sposobów troski o małżeństwo. I to mnie prowadzi do ostatniego punktu tego kazania. Że właśnie troszcząc się o małżeństwo, troszczymy się o małżeństwo i okazujemy szacunek małżeństwu. Mamy właściwe myślenie o małżeństwie, mamy wierność małżeńską i na końcu również mamy troskę o małżeństwo. I w ten sposób również szanujemy małżeństwo. Więc pytanie oczywiście jest takie, jak troszczyć się o nasze małżeństwo? Szanujemy nasze małżeństwo poprzez pracę, jaką wkładamy w małżeństwo. Myślę, że jak jesteśmy długo w małżeństwie, jeszcze nie jestem aż tak długo, ale ostatnio miałem rozmowę z kimś, kto właśnie już jest tam 30 parę lat po małżeństwie i mówi, ja dopiero teraz powoli rozumiem, co to znaczy wkładać pracę w małżeństwo. Tyle lat pracowałem, ale teraz powoli zaczynam łapać choć trochę zrozumienie tego. Nie ma czegoś takiego, moi drodzy, jak małżeństwo idealne. Ale możemy powiedzieć, że są dobre małżeństwa. Małżeństwa, gdzie ludzie rozumieją to, kim są i że muszą włożyć pracę, aby ta wzajemna troska i miłość była zachętą dla jednej i drugiej strony. Małżeństwo to nie jest, ja daję 50%, ty dajesz 50% i na tym kończymy. Ja dam tyle, ty dam tyle, aż tyle, jakaś tam umowa podpisujemy, mamy obowiązki rozpisane, na tym się kończy. Czasami jednego dnia jest to 70% i 30%. Innego dnia to może być 60-40%. A czasami może być taki dzień, gdzie ktoś w małżeństwie będzie musiał dawać siebie 100%, bo druga strona po prostu nie będzie w stanie nic. Pięknie ujął to Edie Hardy, mówiąc, jeśli chcemy być szczęśliwi w życiu małżeńskim, musimy stale dokonywać poświęceń. Jest to moc uszczęśliwiania innych, która rozświetla naszą twarz radością. To moc znoszenia cudzego ciężaru, zdejmuje ciężar z naszego serca. Wspieranie z czujną i pełną wyrzeczeń troską rozwoju życia innych jest najpewniejszym sposobem na wzbudzenie w nas radosnej, stymulującej energii. Nie dawaj niczego, nic nie otrzymuj. Nic nie siej, nic nie zbieraj. Nie noś ciężarów innych, bądź zmiażdżony pod swoimi własnymi ciężarami. Jeśli wielu ludzi jest nieszczęśliwych pomimo małżeństwa, dzieje się tak, że ignorują wielkie prawo poświęcenia. I to właśnie ostatnie zdanie oddaje sens małżeństwa, wykazując, że ono wymaga zaangażowania obu stron. My się poświęcamy dla siebie wzajemnie. Co mogę zrobić, aby druga strona czuła się bardziej kochana? Co mogę zrobić, żeby druga strona czuła się szanowana? W liście do Efezjan 5:33 jest napisane, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj szanuje albo poważa męża swego. Uważam, że to jest jeden z najwspanialszych wersetów pod względem małżeństwa w Biblii, bo pokazuje doskonale najważniejsze ludzkie potrzeby. Mężczyźni i kobiety mają inne potrzeby w małżeństwie. Kobiety mają potrzeby miłości, a mężczyźni mają potrzebę szacunku. To nie znaczy, że mężczyzna nie chce miłości, ale jak jest szanowany, odczuwa miłość. I prawdopodobnie vice versa, kiedy kobieta czuje, że jest kochana, to też czuje, że jest jej oddany właściwy szacunek. Dlatego, drodzy mężowie, okazujcie żonom miłość. Poznawajcie je coraz lepiej. Jakie rzeczy sprawiają, że czuje się kochana, zatroszczona, uszanowana. Otrzymujcie doktorat ze swojej żony. Może nie z innych tematów, ale jak też różne z innych, to też okej, okay, ale jakbyście mieli jeden doktorat w życiu otrzymać, to niech będzie doktorat z waszej żony. Żebyście stali się takimi ekspertami, że wiecie, co jej sprawia radość, co jej sprawia przykrość i co można robić lepiej, aby poczuła się zatroszczona i aby wasze małżeństwo stało się silniejsze. Drogie żony, okazujcie waszym mężom szacunek. Poznawajcie coraz lepiej swoich mężów, dowiedzcie się, jakie rzeczy sprawiają, że oni czują się uszanowani i przez was poważani. Wy również zdobywajcie doktorat z wiedzy o waszym mężu. Niech to będą najlepiej wykształcone małżeństwa, które mają ten doktorat wysoko zawieszony. Bo im lepiej studiujecie siebie samych, im lepiej poznajecie siebie samych, tak wasze małżeństwo staje się silniejsze. Tak bardziej szanujecie siebie wzajemnie w małżeństwie. Dbajcie o wspólny czas spędzany razem. Walczcie o ten czas. Pilnujcie sposobu, w jaki opowiadacie o swoim mężu, o swojej żonie. Jeżeli chcecie, żeby wasz mąż był szanowany, to mówcie o nim jako o kimś, kogo sami szanujecie. Jeżeli kochacie swoje żony, to mówcie o kimś, jak kochacie. Jednym z aspektów również małżeństwa jest radość. Jakieś żarty, humor, zrozumienie siebie wzajemnie, bo im lepiej się rozumiemy, tym łatwiej nam jest również takimi rzeczami się komunikować. Musimy zadbać o nasze małżeństwa. Pamiętajcie o tym, co jest napisane w liście do Efezjan w 5 rozdziale, wierszu 29. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. To jest jedna z największych tajemnic małżeństwa. Kiedy troszczę się o mojego współmałżonka, to też troszczę się o siebie. To nie jest happy wife, happy life. U nas w domu panuje zasada happy spouse, happy house. To nie jest, to jest zasada, która się tłumaczy zadowolony współmałżonek, radosny dom na polski. To tak się tylko zrymowało po angielsku. Happy spouse, happy house. Dbamy o siebie wzajemnie i oboje coś z tego wyciągamy. Ta troska o małżeństwo będzie świadectwem dzieła Chrystusa. Kiedy czytałem ten list do Efezjan i na tym się trochę zastanawiałem, mówię, jakie to jest głębokie. To nie jest powierzchowna, teologiczna prawda, która gdzieś tam kiedyś się pojawi i już o niej powinniśmy zapomnieć. Ale naprawdę naszym życiem i naszymi małżeństwami dajemy jasność Ewangelii Chrystusowej. W kościele, w domu, naszym bliskim, dzieciom, przyjaciołom, których spotykamy. Możemy być po prostu świadectwem dzieła Chrystusa poprzez to, jak o siebie się troszczymy. Podsumowując, szanujemy małżeństwo poprzez właściwe myślenie o małżeństwie. Tak jak Bóg myśli o małżeństwie. Jako związku, jako przymierzu między mężczyzną a kobietą, które wskazuje na miłość Boga do swojego Kościoła, które zostało udowodnione na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Szanujemy małżeństwo poprzez trwanie w wierności małżeńskiej, nie szukając innych źródeł. I szanujemy nasze małżeństwa, i szanujemy instytucje małżeństwa, kiedy jesteśmy w małżeństwie i troszczymy się o naszych współmałżonków. Moi drodzy, czy chcemy tego w naszym życiu? Czy chcemy, żeby nasze życie, nasze małżeństwa poświadczały dzieło Chrystusa? Wierzę, że tak. A jeżeli tak, to jest praca do wykonania. Amen.